Silva Rerum,
czyli w Staropolskim Ogrodzie Rzeczy.
Władysław Zawistowski,
Konrad Mielnik, zapraszamy.
Witamy ponownie. No i kontynuujemy temat insurekcji warszawskiej. Myślę, że tu powinniśmy jeszcze przypomnieć, że to był element insurekcji kościuszkowskiej, prawda? To były walki
dość kluczowe,
uliczne.
Tak.
Tak. I pierwsza właściwie taka, można powiedzieć, walka uliczna i następną było powstanie warszawskie.
Jeśli chodzi o realia naszej historii, to pomimo wielu powstań, które przecież wybuchały przez cały XIX wiek, rzeczywiście, tak jak mówisz, jedyna taka wielka bitwa uliczna, miejska w naszej historii przed powstaniem warszawskim, to była właśnie insurekcja warszawska 1794 roku. Przypomnijmy, że no, tak okoliczności zdarzyły, że to się działo w Wielkim Tygodniu, Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę. Zwycięstwo strony polskiej było rzeczywiście niezwykłe, całkowite. No oczywiście jakaś część oddziałów rosyjskich po prostu się wycofała z ogromnymi stratami, pozostawiając po sobie po prostu, no jak to piszą pamiętnikarze, zwały trupów na ulicach Warszawy. No niemniej ten paskudny ambasador Igelström z oddziałem około 1000 żołnierzy zdołał się wycofać z Warszawy, przedrzeć przez powstańców i wycofać z Warszawy.
No Warszawa była wolna, ale jeszcze Kościuszki nie było.
Tak, no Kościuszki no jeszcze dalej? Ciągle w Warszawie nie było. Tu możemy jeszcze dodać, bo no to też jest informacja istotna, że obraz Warszawy tych dni był rzeczywiście niezwykły. Ponieważ walki toczyły się na ulicach, a przypomnijmy, że z udziałem przecież jak najbardziej artylerii. No to były takie, z dzisiejszego punktu widzenia, takie lekkie armatki, które na przykład strzelały kartaczami. Kartacze to był coś w rodzaju granatów, tak? Tylko wyrzucanych przez armatki, no taki kartacz leczał powiedzmy 100 metrów i się rozrywał, tak? Czyli to była broń bardzo, bardzo groźna, zwłaszcza w warunkach miejskich.
Na no skutek, mówi się, że tam była ogromna rzeź, ogromna liczba ofiar.
No oczywiście. Na skutek tych wszystkich walk Warszawa bardzo ucierpiała. Bardzo, ale to bardzo wiele gmachów użyteczności publicznej, czy tych pałaców, których przecież było pełno na krakowskim przedmieściu w okolicach, bardzo wiele z tych gmachów zostało zniszczonych. Wszędzie znajdowano zwłoki ludzkie. Rosjanie w ostatniej fazie walk bronili się w takich izolowanych grupkach. Właśnie w tych pałacach, czasami wręcz w jakichś piwnicach czy na strychach. I wszędzie tam znajdowano zwłoki. Do tego trzeba doliczyć zwłoki końskie. Przecież konie też ginęły od salw artylerii czy strzałów karabinowych. Policzono, że na ulicach Warszawy leżało około 600 trucheł, chyba tak to należy powiedzieć, końskich. Zatrzymuję się na tym punkcie na chwilę, bo no, zawsze w takich podsumowaniach dużych zrywów militarnych mamy właśnie, jakie były straty, ile wojska brało udział, ile zginęło. Tutaj jest to wszystko bardzo trudne do policzenia, no bo przypomnę Państwu, że ta zwycięska bitwa warszawska była nie tylko dziełem regularnej armii, ale również, a może nawet przede wszystkim, ludu Warszawy. Pod wodzą symbolicznej postaci szewca Jana Kilińskiego, aczkolwiek nie tylko, jak to zwykle bywa w takich historycznych momentach, jakaś postać staje się symboliczna. No, akurat tą postacią stał się Jan Kiliński, ale było znacznie, znacznie więcej dzielnych mieszczan, którzy na czele oddziałów sformowanych z ludu rzucały się na te baterie armat rosyjskich czy na bagnety wroga.
No i musimy powiedzieć, że Jan Kiliński nie był takim zwykłym szewcem.
Tak, Kieliński był szewcem, no nie takim całkiem właśnie zwykłym, bo już wcześniej działał bardzo aktywnie, był między innymi radnym miasta Warszawy. Był postacią znaną. Również dlatego pewnie przyszło mu łatwiej no, takie zarażenie swoim entuzjazmem innych. Ludzie go znali, ludzie szli za nim po prostu. Mówię o tym wszystkim również dlatego, że szacunki podsumowujące te zmagania są niezwykle rozbieżne. Czyli bardzo trudno jest powiedzieć, ile tak naprawdę było ofiar po jednej i po drugiej stronie. Większość tych danych, które można spotkać w różnych opracowaniach, jest jednak zawyżona. Natomiast wydaje się rzeczą pewną, że zginęło co najmniej około 3000 Rosjan i około 1000 Polaków. No tak czy inaczej w tym małym, ciasnym mieście, małym z dzisiejszego punktu widzenia oczywiście, mieście te 4000 trupów plus te zwłoki końskie nie bardzo miał to kto sprzątać, bo właściwie nie było żadnej władzy w Warszawie. Przeczytałem gdzieś taki wyimek mówiący o tym, że uważano, że trupy końskie powinny być sprzątane przez pachołków kata. Zwykli ludzie nie powinni tego robić. No był taki przesąd. Tymczasem ci pachołkowie kata zginęli, czy tam no większość tak. Z nich. Nie bardzo miał, krótko mówiąc, kto wywieźć te zwłoki. No ale to się jednak działo. I posłuchajmy, co pisze na ten temat Jarosław Marek Rymkiewicz. Oczywiście on cytuje tutaj inne źródła. No niemniej wydaje mi się, że to ciekawy fragment. Krótki opis sprzątania ulic w Wielką Sobotę dał w kilku wiadomościach o wypadkach w Polsce Johann Gottfried Seime. Trupy poległych, pisał saski oficer, zbierano od samego rana i zwożono na kupę w rozmaitych dzielnicach miasta, gdzie je liczono, a następnie grzebano albo wrzucano do Wisły. To spuszczanie trupów z nurtem rzeki Seime uważał za dowód barbarzyństwa oraz obrazę uczuć ludzkich. Twierdził też, że Polacy robili to w pewnym konkretnym celu. Topienie trupów w rzece miało stać się, zgodnie z zamiarami Polaków, odstraszającym widowiskiem dla stojących pod zakroczymiem Prusaków. Jak mówi raport Lesznowolskiego, trupy wrzucano nie tylko do Wisły, ale także do kloak. I właśnie to chaotyczne wrzucanie do kloak i Wisły było według autora czy autorów raportu jednym z powodów trudności, jakie pojawiły się potem przy obliczaniu ilości zabitych. Według Karola Wojdy, autora książki o rewolucji polskiej, gdzie liczba trupów i plejzerowanych podana jest za raportem Lesznowolskiego, do Wisły w Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną wrzucano nie tylko trupy, ale również ciężko rannych. Oprócz tej liczby wielu jeszcze żywych do Wisły wrzucono. No więc jak widzisz, Konradzie, takie okrutne to były czasy i zachowania. Tutaj lud Warszawy nie miał litości dla swoich
wrogów. Myślę, że Prusaków to mogło odstraszyć.
No wiesz, to był jeszcze taki moment, że strona pruska nie zdecydowała się na takie jawne, formalne przystąpienie do walk. Oni stali w pewnej odległości, obserwowali. To się niedługo skończy, tak? Czyli powiedzmy od razu, te trupy płynące Wisłą niewystarczająco przestraszyły Prusaków. Uprzedzając wypadki, powiem państwu, że Prusacy podwożą samego swojego króla przystąpili do akcji likwidowania insurekcji kościuszkowskiej. Ale proszę państwa, na razie jesteśmy ciągle jeszcze w kwietniu 1794. Formuje się nowa władza. Formuje się zupełnie nowy rząd. I posłuchajmy, co na ten temat pisze świadek wydarzeń, obecny tam wybitny poeta owego czasu Franciszek Karpiński w swoim dziele Historia mego wieku i ludzi, z którymi żyłem. Po przywróconej spokojności otworzyła się natychmiast Rada Zastępcza, najwyższa rewolucji magistratura pod prezydencją Zakrzewskiego. Osoby radę tę składające nosiły na rękawach flory pąsowe, aby je po nich poznano. Pobrano też zaraz do aresztu tych, o których mniemano, że byli nieprzyjaciołami ojczyzny, jako to ożarowskiego hetmana, kossakowskiego biskupa inflanckiego, Ankwicza, Zabiełłę, masalskiego biskupa wileńskiego, skarżewskiego biskupa chełmskiego i innych. Utworzono komisję indagacyjną do roztrząsania kryminałów więźniów narodu. Komisja ta niewinnych uwalniać powinna była, winnych zaś oddawać pod sąd kryminalny ustanowiony do wydawania ostatecznych wyroków. Straż wszystkich więźniów narodowych i nieprzyjacielskich podczas rzezi zabranych odbywana była przez obywatelów miasta kolejno podług rozkładu dowódców ich. Pozabierano dzwony kościelne do lania z nich armat, które tylko nad konieczną przy kościołach były potrzebne. Również też kościelne srebra i złota wzięto do mennicy, zostawiając te tylko, których obrządek religii potrzebował. Wybrano większą połowę koni stajennych, które były w mieście. Osadzono miasto wielkimi bateriami od jednego brzegu Wisły aż do drugiego. Wał do tego popod same domy pociągniony. Do tych robót mało bardzo użyto wojska i cała fortyfikacja rękami jedynie ochoczych obywatelów i kobiet nawet była zrobiona. No, tu proszę Państwa parę słów komentarza koniecznie. Tak jak mówiliśmy wcześniej, chyba tydzień temu czy dwa tygodnie temu, tak jak w przypadku każdej takiej rewolucyjnej zmiany, pojawiają się różne skrzydła. To nie jest tak, że zwycięzcy są jednolici, jak rzadko bywa. Tutaj też mieliśmy skrzydło, no, takie powiedzmy prawicowo-zachowawcze i skrzydło zdecydowanie, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, progresywne, tak? Progresywne. Jeśli chodzi o to skrzydło zachowawcze, no to byli ludzie, którzy generalnie rzecz biorąc stali na gruncie Konstytucji 3 maja, tak? Przypomnę, że to od niej wszystko się zaczęło. Od uchwalenia Konstytucji 3 maja, którą caryca Katarzyna odebrała jako taki policzek wymierzony w jej imperatorską wielkość, no a tak naprawdę w interesy Rosji, która już wówczas planowała ostateczny rozbiór Polski. Konstytucja 3 maja oczywiście dokonywała fundamentalnych zmian, też mówiliśmy o tym wielokrotnie. Chodziło przede wszystkim o jakby no, zakończenie tej sytuacji, że klasą polityczną jest tylko szlachta.
Tak? No właśnie, konstytucja likwiduje nietykalność stanu szlachackiego.
Taką, tak, zasadniczą demokratyzację życia politycznego. Natomiast to wcale nie znaczy, że Konstytucja 3 maja była jakaś bardzo radykalna, czy bardzo właśnie progresywna, czyli no nadal pozostawała pańszczyzna, nadal pozostawała zależność chłopów od ich pana i tak dalej, i tak dalej. Duże znaczenie miało nadanie praw obywatelskich miastom, mieszczanom, tak? To nie znaczy jednak, że wraz z uchwaleniem konstytucji Polska stawała się krajem demokratycznym, nawet w takim rozumieniu, jakim wówczas to rozumiano. To nadal było królestwo z tymi prerogatywami licznymi, bardzo klasy uprzywilejowane, jakie istniały wcześniej. I teraz, proszę Państwa, kiedy mówimy o tych skrzydłach w łonie działaczy, przywódców insurekcji kościuszkowskiej, no to z jednej strony mamy to skrzydło zachowawcze, z drugiej strony mamy tych progresywnych jakobinów, jakich wówczas nazywano. Tu powiedzmy, że jak czytamy różne pamiętniki z tamtej epoki, no na przykład naszego Józefa Wybickiego, no to rzeczywiście ten, zwłaszcza Hugo Kołłątaj, który był postrzegany jako przywódca skrzydła no, tego demokratycznego, no to był odsądzany od czci i wiary, jako polski Robespierre, tak, że Połąta, gdyby mógł, to by tak wszystkich wymordował i po prostu tu całą szlachtę, wszystkich dotychczasowych dygnitarzy, całą arystokrację z królem na czele. Tu, proszę państwa, znowu się pojawia ten zasadniczy problem króla. Przecież w czasie wszystkich tych wydarzeń, tak, i Konstytucji 3 maja, i wojny polsko-rosyjskiej, i insurekcji kościuszkowskiej, król cały czas jest obecny. Król cały czas urzęduje na zamku w Warszawie, ma swój dwór, ma swoich informatorów, ma swoje pewne ciągle jeszcze wpływy polityczne. Na czym polega problem? Dlaczego lud Warszawy tak okrutny, tak krwawy, dokonujący rzeczywiście absolutnie bezwzględnej rzezi na wszystkich Rosjanach, powiedzmy jasno, nie tylko wojskowych. Każdy, kto przemówił po rosyjsku, padał pod ciosami, no może nie kos, w mieście nie używano kos, ale jakichś noży, toporów, kijów, po prostu mordowano wszystkich Rosjan, tak? No oczywiście ta grupa cywilnych Rosjan była znacznie mniejsza niż oddziały wojskowe. Niemniej no, nienawiść skierowana do Rosjan była ogromna. Nie tylko do Rosjan. Również do tych, których uważano za zdrajców narodowej sprawy. Były pewne postacie oczywiste, no po prostu takie sługusy reżimu, tak? Tu nie trzeba było żadnych na nich kwitów, na nich papierów tak zwanych, bo było wiadomo, że to są zdrajcy. Ale, co jest niezwykle ważne, po ucieczce Igelstroma udało się dostać do jego sekretnych gabinetów i przejąć dokumentację ambasady rosyjskiej. I tam, proszę państwa, znaleziono czarno na białym spisy ludzi popierających sprawę rosyjską, a nawet szczegółowe księgi, gdzie było dokładnie zapisano, ile który wziął pieniędzy. To były tak zwane jurgielcy, to byli jurgieltnicy, co było jedną z największych obelg w tamtym czasie. Jurgieltnik to jest ktoś, kto bierze pieniądze za swoje usługi od wroga ojczyzny. No w tym wypadku chodziło przede wszystkim o ambasadora rosyjskiego. W przeszłości różnie to bywało. Król pruski był co prawda skąpy, no ale też czasami tam od czasu do czasu komuś coś płacił. I ta lista jurgieltników była znana. Część z tych ludzi była obecna na miejscu. Dlatego, tak jak słyszeliśmy, natychmiast aresztowano jakąś grupę tych najgorszych zdrajców. No oczywiście, proszę państwa, nie wszystkich. Na przykład wszyscy przywódcy czołowi Konfederacji Targowickiej byli w tym czasie poza Warszawą, a nawet poza Polską. Tak? To dotyczy Szczęsnego Potockiego, Seweryna Rzewuskiego, Hetmana Branickiego. Oni wszyscy w porę potrafili gdzieś tam się bezpiecznie ulokować. Wracając do tych dwóch skrzydeł i do tych no, jakobinów, jak powiedzieliśmy, których tak strasznie się bano, no to oni przegrali w pierwszym momencie walkę o władzę w Warszawie. O ile to oni wygrali samą insurekcję warszawską, bo to oni byli przywódcami spisku zawiązanego wcześniej i wielu z nich stało rzeczywiście w pierwszym szeregu walczących. O tyle, kiedy przyszło już do sformowania tej Rady Zastępczej Tymczasowej, no to górę wzięły jednak te elementy zachowawcze. Tutaj bardzo ważną postacią był prezydent Warszawy, Wysogota Zakrzewski. Przypomnę, że on był już prezydentem w czasach Konstytucji 3 maja. To był szlachcic wielkopolski, który przyjechał jako poseł na Sejm i przyjął prawa miejskie. Tak? W wyniku konstytucji manifestacyjnie przyjmowano prawa miejskie. Przypominam państwu. Wysogota Zakrzewski stał się ukochanym, ulubionym prezydentem Warszawy. Rzeczywiście oddanym sprawie, pracowitym, sprawiedliwym, ale jednak zachowawczym. I on, i wielu członków tych nowych władz było gotowych chronić króla. Wracamy tutaj do postaci króla. No bo proszę państwa, Sytuacja jest taka. Z jednej strony ten król jest nienawidzony. Ten król jest sam na czele listy zdrajców. On sam brał jurgielty od kolejnych ambasadorów, tak? To nie ulega wątpliwości. Z drugiej strony jest chyba takie głębokie poczucie, że dopóki jest król w Warszawie, dopóty jest królestwo. Jeżeli tego króla zabraknie, jeżeli go zabije czy to lud Warszawy, czy caryca Katarzyna, to będzie symboliczny koniec Królestwa Polskiego, którego szczątek wciąż jeszcze przecież istniał jako byt polityczny, no i byt oczywiście fizyczny. A co było potem? Jaka kara spotkała zdrajców? No to o tym opowiemy
Państwu za tydzień.
Za tydzień.